wierzący, a nie praktykujący. Pomyślałem sobie, skoro my próbujemy walczyć o te owieczki zabłąkane, to kto to są, te owieczki zabłąkane, które się nam gdzieś pogubiły? Skorzystałem z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce i na podstawie kilku podstawowych wskaźników religijności można uznać Polskę obok Malty za najbardziej religijny kraj Europy. Chociaż pod względem odsetki katolików w całej populacji dorównują nam również takie kraje, niewielkie kraje jak chociażby San Marino, Monako, Chorwacja, a także większe jak Włochy czy Hiszpania. Jednak wśród tych dużych krajów tylko Polskę i Maltę charakteryzują również wysoki poziom innych wskaźników religijności. Bracia i siostry, dziś w Polsce według badania tego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego około 60% społeczeństwa, tego ochrzczonego społeczeństwa, nie uczęszcza na niedzielną mszę świętą. W sensie szerokim te 60% Polaków możemy uznać za tę grupę docelową nowej ewangelizacji, czyli za te owieczki, które się pogubiły, jak to usłyszeliśmy dziś w Ewangelii. Natomiast grupa, oczywiście znaczna część tych osób nadal praktykuje, mimo iż nieco niedziela, ale bardzo rzadko. Natomiast grupa osób zadeklarowanych jako niepraktykujących w Polsce stanowi około 20% społeczeństwa. Biorąc pod uwagę, że nowa ewangelizacja nakierowana jest na osoby, które choć wyrosły w kulturze chrześcijańskiej, nie praktykują swojej wiary, tworzy ona, ta grupa, przede wszystkim tą docelową grupę naszego oddziaływania. Ale trzeba powiedzieć, że w tych osób deklarujących się jako niepraktykujący, 20% społeczeństwa, tak naprawdę większość z nich uznaje się za osoby wierzące. Wierzący, niepraktykujący. Bo tylko 8% z tych 20 nie przyznaje się do związku z jakimkolwiek kościołem czy z jakimkolwiek wyznaniem. Osoby deklarujące się jako niepraktykujące, czyli tych 20%, to osoby, które darzą zaufaniem papieża według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, ale brakuje im uznania dla biskupów, dla episkopatu, dla proboszcza swojej parafii. O Kościele dowiadują się przede wszystkim przez media i nie mają bezpośredniego związku z parafią. Uważają, że Kościół nie daje odpowiedzi na pytania moralne, na problemy rodzinne, ale jednocześnie widzą w Kościele odpowiedź na pytanie, jaki jest sens życia. Osoby te wyrażają niechęć do zaangażowania Kościoła w sprawy publiczne i moralne. Nie akceptują wypowiedzi Kościoła na temat aborcji, pokoju społecznego, polityki rządu, ale z drugiej strony uznają wypowiedzi Kościoła w kwestiach bezrobocia oraz sprawach socjalnych. Dlatego osoby niepraktykujące w Polsce charakteryzują się wybiórczym traktowaniem prawa Kościoła do zabierania głosu w sprawach publicznych. Idźmy jeszcze dalej. Charakterystyka osób wierzących, a nie praktykujących. Połowa osób deklarujących brak praktyk niedzielnych wierzy w obecność Chrystusa w Kościele. Większość postrzega Kościół jako wspólnotę, chociaż znaczna część również jako instytucję strzegącą obyczajów oraz w ogóle instytucje. Osoby te w większości nie wierzą w sakramentalność spowiedzi, w sukcesję apostolską, uważają, że biskupi nie są następcami apostołów. Z drugiej jednak strony, cały czas się podpieram badaniami statystyki Instytutu Kościoła Katolickiego, połowa tych osób, nawet więcej, deklaruje, że przystępuje do spowiedzi raz na kilka lat i zjawia się w Kościele z okazji świąt, wielkich świąt, albo z okazji ślubu czy pogrzebu. Połowa tych osób modli się przynajmniej raz w tygodniu, od czasu do czasu. Zachodzi do kościoła na modlitwę, a niemal połowa wierzy w natchnienie Pisma Świętego. Wyraźnie małą wartość stanowią dla tych osób niepraktykujących sakramenty. I jeszcze jedna ciekawostka. Te badania wykazują, że niemal wszystkie osoby deklarujące się jako niepraktykujące pielęgnują rodzinne zwyczaje religijne, takie jak łamanie się opłatkiem czy poświęcenie pokarmów na Wielkanoc. Wiara w podstawowe prawdy wiary osób niepraktykujących jest znacznie słabsza niż osób praktykujących. Bracia i siostry, podsumujmy. Katolikami niepraktykującymi, tak zwani wierzący niepraktykujący, nazywamy tych, którzy w Kościele pojawiają się bardzo rzadko, tych, którzy na niedzielną mszę świętą przychodzą mniej więcej raz na miesiąc, ale również takich, którzy choć w ogóle nie chodzą do Kościoła, chcieliby przed śmiercią przyjąć święte sakramenty, a przynajmniej mieć katolicki pogrzeb. No właśnie, kiedy rozmawiamy z takimi osobami, to czasem pytamy, dlaczego nie chodzisz do kościoła, skoro mówisz, że jesteś wierzący. Wierzący, niepraktykujący. Dlaczego nie praktykujesz? No i kilka stereotypowych odpowiedzi. Spójrzmy na dwie. Pierwsza. Po co mam chodzić do kościoła, skoro to mi nic nie daje? Po co mam chodzić do kościoła, skoro to mi nic nie daje? Na taką wymówkę, na taką odpowiedź znalazłem bardzo trochę śmieszną, humorystyczną odpowiedź, ale myślę, że trafioną odpowiedź mistrza Eckharta, który już wtedy był ten problem, zresztą on istnieje od 2000 lat, który mniej więcej na taką wymówkę, po co mam chodzić do kościoła, skoro nic mi to nie daje, znalazł taką odpowiedź. A czy Pan Bóg to krowa? Krowa daje ci mleko, cielęta, a na końcu bierzesz ją na mięso. Owszem, to od Boga mamy zdrowie oraz to, że mamy co jeść i w co się ubrać. Ale najważniejsze dary Boże są niewidzialne i tylko ludzie mądrzy potrafią je rozpoznać i docenić. Jednak przede wszystkim, czy ty naprawdę nie rozumiesz, jak wielkim wywyższeniem człowieka jest to, że możemy Boga uwielbiać i być Jego przyjaciółmi. To mistrz Eckhart, XIV wiek. Myślę, że to daje nam też do myślenia, że tak naprawdę czasem ktoś mówi, że nie chodzi do kościoła, bo ksiądz za długo gada, albo organista fałszuje i tak dalej. Nie idziemy dla księdza, nie idziemy dla organisty, ale idziemy dla czegoś o wiele głębszego, o to, aby zawiązać przyjaźń z Chrystusem. I po to jest nam ta niedzielna Eucharystia potrzebna. To jest jedno. Druga taka wymówka, to ktoś mówi, po co mi Kościół, po co mi chodzić do Kościoła, ja wierzę w Pana Boga. Najważniejsze to w życiu, żeby być dobrym człowiekiem, uczciwym człowiekiem. I ktoś powie, jestem o wiele lepszy od tych, co chodzą w niedzielę do Kościoła. O wiele lepszy, bo tak niektórzy mówią i spotykamy się z tym w codzienności. No właśnie, ja bym skomentował tę wymówkę retorycznym pytaniem. Czy do kościoła chodzimy po to, żeby być lepszymi ludźmi? Myślę, że nie. To nie o to chodzi. I może niektórych zaskoczyłem. Owszem, bracia i siostry, piękne i chwalebne jest, kiedy chodzenie do kościoła, już nazwijmy to tak chodzenie, nas uszlachetnia, czyni lepszymi, czyni pięknymi, ale przecież nie to jest ostatecznym celem. To nie jest ostateczny cel, to nie jest najważniejszy cel. To nas na pewno uszlachetnia. Ktoś mówi czasem o kimś, że ten ktoś, co niedziela jest w kościele, modli się na różańcu, bo widać, ale jak wyjdzie z kościoła, to tak potrafi komuś dociec, nie? I mówi, po co chodzi do kościoła? No właśnie, gdyby nie chodził do kościoła, to może by zabił tego kogoś, a tak tylko mu dopieczy słownie. Więc to ma swoje plusy na pewno i Pan Bóg działa również w ten sposób. Ale nie to jest najważniejszym celem w cudzysłowie, chodzenia do kościoła. Bo po co chodzimy? Po to, żeby oddać Panu Bogu chwałę, aby uznać w Nim, że jest początkiem i gwarancją życia wiecznego. My chodzimy dla wieczności do kościoła. Kto spożywa ten chleb i krew moją pije, ten ma życie wieczne. To jest istota naszego bycia tu i teraz. Bracia i siostry, no i ktoś jeszcze powie, że lepiej mi pójść sobie do lasu, tam się pomodlić. Pan Bóg jest przecież wszędzie. Po co mam przyjść tu? Też tak ktoś może powiedzieć. No, w lesie Pan Bóg też jest. Niewątpliwie. Ale nie ma w lesie Komunii Świętej. W lesie nie mogę nakarmić się Eucharystią. Nie mogę skorzystać z sakramentów. Oczywiście, jeżeli mnie to uznieśla, ja bardzo lubię się modlić w górach, chodzić po górach, po Tatrach, ale to wcale nie znaczy, że jedno wyklucza drugie. Jeżeli bardzo lubię tort, to wcale nie znaczy, że mam zrezygnować z obiadu. Więc jeżeli lubię się modlić w górach, lubię się modlić w lesie, no to idę do tego lasu i jadę w te góry, ale co niedziela jestem jednocześnie na mszy świętej, żeby napełnić swoje serce Eucharystią. Bracia i siostry, taki znany, wybitny teolog XX wieku, Hans Urs von Balthasar, powiedział: Bóg jest dla nas dostępny tylko tam, gdzie sam czyni się dla nas dostępnym. W związku z tym byłoby wielkim nietaktem lekceważyć Jego zaproszenie właśnie tu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Aby lekceważyć miejsce, gdzie On chce się z nami spotykać w namacalny sposób, a szukać Go tam, gdzie też jest, ale w zupełnie inny sposób. Bracia i siostry, wierzący niepraktykujący. Czy więc wierząca niepraktykujący to wierzący czy niewierzący? No, z jednej strony jest to stwierdzenie samo w sobie sprzeczne. Wierzyć, a nie praktykować. To tak jakby powiedzieć żyć, a nie oddychać. Jestem żyjący, a nie oddychający. Coś podobnego. Bo skoro wierzę, no to w kogo ja wierzę, skoro nie praktykuję? A Jezus mówi mi: właśnie, wyznawajcie sobie grzechy. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Kto spożywa moje ciało, krew moją pije i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, żeby zamknąć ten temat i zakończyć, odwołam się do czegoś, o czym już wcześniej mówiłem. Znowu przypominam sobie, co to znaczy wierzyć. Wierzyć. Jeżeli tylko mówimy o akcie wiary, czyli rozumem naszym uznajemy, że Bóg jest, to wierzymy tak, jak wierzą również złe duchy, czyli diabeł. On wie, że Bóg jest. On nawet nie musi wierzyć, bo on wie, ale zbawić się nie może. W związku z tym ktoś, kto mówi, że jest wierzący, czyli uznaje, że istnieje Bóg, ale jest niepraktykujący, idąc oczywiście literą Ewangelii, zbawić się dosłownie nie może. Owszem, Pan Bóg sobie może go pociągnąć i może go do nieba zabrać, bo przecież Pan Bóg może wszystko, ale my trzymamy się teraz Ewangelii, patrzymy na to właśnie tak bardzo nieelastycznie. Dlaczego? Bo nie praktykuje, czyli nie żyje tym, w kogo wierzy. Bo wiara to nie tylko uznać rozumem, że Bóg jest, ale to przede wszystkim zdać się na Pana Boga, czyli mieć ufną nadzieję, wiedzieć, że wszystko, co mi Pan Bóg dał, włącznie z sakramentami, i włącznie z tym, co w życiu świeckim mnie spotyka, choroby, cierpienia, troski, daje mi, ja muszę sobie z tym poradzić, ale On może mnie z tego wyprowadzić i podnieść na wyżyny nieba. Ja Mu ufam, w związku z tym jestem Mu posłuszny. Dlatego Dzień Święty świętuję, dlatego przystępuję do sakramentów, dlatego prowadzę życie modlitewne, dlatego praktykuję. Dziękuję bracia i siostry za uwagę. Życzę wszystkim dobrej, pięknej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.